Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od tych danych GUS-owskich, które nie są zbyt optymistyczne. Hamowanie w sprzedaży detalicznej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu rok do roku wzrosła o 2%. To mniej niż prognozowali ekonomiści. Oni, zdaje się, mówili o 2,4%. A miesiąc do miesiąca zwiększyła się tylko o 1,2%. Najmocniej spadła sprzedaż dóbr trwałych, samochodów oraz sprzętu RTV i AGD. Znacznie mniejsza jest również sprzedaż paliwa, no co jest związane z wysokimi cenami. Czy Polacy włączyli już tryb oszczędnościowy, panów zdaniem, i jak długo on może potrwać? To zacznijmy. Proszę bardzo, Mateusz Marmołowski.
Myślę, że tak. Tak pół żartem można powiedzieć, że wszyscy Polacy zaopatrzyli się już w cukier, ocet i kilka innych produktów i w tej chwili te ilości spadają. Natomiast poważnie zupełnie no, te ceny urosły drastycznie. Znaczące wzrosty cen tych drobnych produktów, chociażby spożywczych, powodują, że troszeczkę bardziej oglądamy tą złotówkę z dwóch stron. Także zdecydowanie jest to efekt. Myślę, że każdy z nas, jak rozmawia ze znajomymi czy z rodziną, to obserwuje takie nastawienie, że przychodzi czas na to, żeby troszeczkę mądrzej podchodzić do zakupów, nie wydawać pieniędzy na prawo i lewo. I to nie dotyczy tylko takich drogich rzeczy jak auto, ale również takich prozaicznych jak choćby zużycie prądu czy zakup produktów pierwszej potrzeby. Także ja to obserwuję i faktycznie potwierdzam te dane.
Mm-hmm. Rafał Dadej?
W zasadzie zachowanie wydaje się być logicznym. Bardziej bym się obawiał, gdyby ta konsumpcja i wydatki bardzo mocno rosły, bo to by oznaczało, że ludzie trochę nie są może świadomi tego, co nas czeka. Myśmy tutaj na antenie również radia rozmawiali o tym, co będzie się działo w gospodarce. Ja nadal twierdzę, że gospodarka sobie i przedsiębiorcy sobie poradzą, tak jak w wielu innych trudnych sytuacjach. Natomiast no, na pewno czeka nas taki no, okres niepewności dalszej, bo ta niepewność jest z nami od 2 lat, ale przez wojnę i przez inne zdarzenia i mikro i makroekonomiczne, no tak na dobrą sprawę nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kiedy sytuacja, nie lubię określenia, się ustabilizuje, bo ona może na różnych poziomach się ustabilizować, jak z pacjentem na OIOM-ie. Natomiast no, na razie mamy coś takiego, co każe nam jednak trochę zacisnąć pasa, tak jak Mateusz wspomniał, oglądać każdą złotówkę, którą wydajemy i zastanawiać się nad wydatkami. I wydajemy na artykuły pierwszej potrzeby. Widać, że Polacy wstrzymują się z różnymi wydatkami takimi, no nazwijmy to środków trwałych, czyli no już nawet nie wspominając o samochodach, ale meble, odzież, ubrania, to są widać wydatki takie konsumpcyjne, które spadają. To też takie określanie dynamika spada, to taki jest sam w sobie oksymoron, ale no, na pewno musimy wziąć pod uwagę, że ta sytuacja jeszcze z nami przez jakiś czas będzie i to jest, wydaje mi się, też takie racjonalne podejście.
Mm-hmm. Tak, a propos tych samochodów, o których panowie też wspomnieliście, no nie tylko Kowalski kupował samochody, tak naprawdę sprzedaż napędzały firmy, które raz na jakiś czas całą flotę sobie swoich aut wymieniały i właśnie ta sprzedaż samochodów, ona jest znamienna. Czy to oznacza, że firmy właśnie też zaczynają zaciskać pasa? jeśli nie wymieniają tych samochodów na nowe. No, nawet słyszałam o sytuacjach, kiedy zamówione przez jakąś firmę auta stoją już u dealerów, bo firmy zrezygnowały z kupna tych aut.
Ja powiem więcej. Banki są w tej chwili w takiej sytuacji poprzez wakacje kredytowe, że bardzo mocno ograniczają podaż kredytów dla przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i dużych. Przeglądają się wszystkim umowom, wypowiadają umowy kredytowe podmiotom, no a też przedsiębiorcy nie do końca są skorzy do tego, żeby zadłużać się, no bo czy leasing, czy kredyt inwestycyjny to są formy zadłużenia. Nie jest to czysta inwestycja, więc no są siłą rzeczy zmuszone do tego, żeby albo nie podejmować tych decyzji i zrezygnować z tych aut. Czasem jest taniej po prostu nie wziąć aut, które się już wcześniej zamówiło, niż władować się, mówiąc kolokwialnie, w kredyt, który nie wiadomo jak w przyszłości będzie oprocentowany, albo czy firma będzie w stanie sprostać tym zobowiązaniom. Także rzeczywiście ta branża automotive, ona zawsze w momencie takiego zatrzymania gospodarki reaguje jako pierwsza. Na samym końcu reagują inne elementy.
Mm-hmm. A wracając z kolei do wydawania pieniędzy przez zwykłego Kowalskiego, no teraz obserwując w wakacje tłumy w Zakopanem, generalnie w górach na popularnych szlakach, tłumy ludzi nad morzem, również w knajpkach tych takich nadmorskich, to czy nie mają panowie wrażenia, bo te tłumy jakby przeczą informacjom o tym, że my zaczynamy zaciskać pasa, ale z drugiej strony może to jest takie wydawanie albo chęć życia na razie bezstresowego już w ostatniej chwili, wiedząc, że czekają nas trudniejsze dni.
Znaczy, możemy sobie powiedzieć, że tłumy są, ale to też my widzimy w większości obraz jakoś w soczewce. Oczywiście zgodzę się, że w górach są tłumy, tam są zawsze tłumy. I czy przyjedzie 20% mniej osób, to w Tatrach my tego nie odczujemy. Nie odczujemy tego na zdjęciach z Morskiego Oka czy z Kasprowego Wierchu. Bo po prostu no, to zawsze będą tłumy. Podobnie jeśli chodzi o Półwysep czy jakieś takie główne kurorty Mazur. Natomiast no, jeżeli ktoś zaplanował urlop i ma na ten urlop pojechać samochodem, to umówmy się, wzrost paliwa z 5,50 czy z 5 na 7,50 czy nawet 8 raz do roku nie zmieni diametralnie sytuacji. Podobnie jeżeli chcemy jechać i wydać, mówię, raz do roku te pieniądze, bo nie mówię o tym, że ktoś jeździ 4 czy 5 razy, chociaż jeżeli ktoś tak jeździ, to, no to może raz nie pojedzie, ale i tak w jakiś sposób te pieniądze wyda, bo to oznacza, że jednak w jakimś tam stopniu pieniądze nadal ma, to nie będziemy aż tak oszczędzać. Natomiast z moich obserwacji wynika, że w restauracjach tak w takim szerszym pojęciu jest mniej osób. Tak jak wspomniałem, oczywiście jeśli chodzi o Sopot, o centrum Gdańska, Półwysep czy jakieś główne kurorty, widzimy dużo ludzi, ale jeżeli pojedziemy gdzieś w takie mniej uczęszczane miejsca, to tych ludzi nie jest aż tak dużo. Ja teraz wróciłem z tygodniowego pobytu takiego żaglowego na Mazurach i no, nawet taka miejscowość, no nieduża, Ruciane Nida, w weekend, wieczorem, no bardzo mało ludzi w restauracjach, a to jest, można powiedzieć, jeszcze cały czas szczyt sezonu. To nie jest końcówka, więc no ludzie nadal wydają, ale wydaje mi się, że tak samo jak z innymi wydatkami, no one trochę spadają. Zresztą też widać to po zużyciu paliw, tak, w tych danych konsumpcyjnych, że odnotowujemy spadek wydatków na paliwo. No, nie sądzę, żeby tak bardzo mocno zmniejszały wydatki firmy, tylko raczej są to po prostu, jest to wynik osób, które przesiadły się z komunikacji miejskiej na samochody. To widać też w wydatkach w warsztatach samochodowych, które spadają, czyli samochody po prostu jeszcze mniej jeżdżą niż w pandemii, czyli mniej się psują po prostu.
A wracając z kolei do tych knajpek, to rzeczywiście pewnie zmieniło się menu wybierane w tej chwili przez turystów. Nie jest to porządny obiad, ale najczęściej frytki, czyli kupujemy prawdopodobnie rzeczy w tej chwili najtańsze. Co do danych, jeszcze ciekawostka dotycząca handlu internetowego w porównaniu z czerwcem. W lipcu spadła sprzedaż przez internet. To ciekawe zjawisko, bo ta sprzedaż właśnie też dzięki pandemii nabierała rozpędu, a w internecie kupowaliśmy dlatego, żeby można tam było nabyć wiele towarów znacznie taniej niż w sklepach stacjonarnych. To co się stało, że teraz też hamuje sprzedaż internetowa?
Pytanie, czy to jest sprzedaż ogółem, czy to jest sprzedaż internetowa w relacji do sprzedaży w sklepach fizycznych. Natomiast
Internetu ogółem.
Okej. Okay. No to w takim razie zatrzymaliśmy tendencje zakupowe, bo wydaje mi się, że wszyscy nauczyliśmy się dużo chętniej i częściej kupować przez internet, bo przez ostatnie dwa lata czasem nie mieliśmy wyjścia lub pewne obawy, żeby robić to inaczej. I wiele osób nauczyło się nie dość, że pracować zdalnie, różnych form komunikacji, to jeszcze dokonywać zakupów w internecie i dotarło do nich, że to jest naprawdę wygodne i oszczędzają mnóstwo czasu, gdzie po prostu siadają sobie o dowolnej porze przed komputerem, czy nawet czasem z telefonem w ręku i po prostu kilka kliknięć i następnego dnia produkt ląduje u nas w domu albo w jakimś punkcie odbioru. Także myślę, że to chwilowe zachwianie. Raczej przyrównałbym to do tego popytu, zgadza się, niż samego odwrotu od internetu.
To jeszcze z danych mieszkania. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lipcu tego roku, spadła, uwaga, aż o 37% rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadła o ponad 32%, podał Główny Urząd Statystyczny. To też kwestia tego typu, że jest załamanie w hipotekach. Po prostu ludzie nie mają zdolności kredytowej, więc nie mogą kupować. Czy też to jest kwestia związana z pracownikami, budowlanymi, którzy wyjechali walczyć w Ukrainie?
Znaczy, tutaj jest temat bardziej złożony. No, do tej pory rozmawialiśmy o konsumpcji, teraz rozmawiamy o inwestycjach i to o inwestycjach, które trzeba traktować przynajmniej w horyzoncie średnioterminowym, czyli od roku do nawet trzech. I wystąpienie o pozwolenie na budowę to jest w ogóle zupełny początek całego procesu inwestycyjnego. I tutaj głównie jest to przyczyną, znaczy przyczyną jest wstrzymanie i może takie na razie zamrożenie i obserwacja sytuacji przez deweloperów. No, tak jak powiedziałem, no nikt nie wie, co będzie za rok czy za dwa lata, jak ta sytuacja się unormuje i tak jak mieliśmy wzrost zarówno ilości mieszkań, jak i metrażu mieszkań oddanych do użytku w ostatnich miesiącach, który jest wynikiem po prostu inwestycji, które zaczęły się rok, półtora roku temu. Tak samo mamy pewne wstrzymanie, które jest też spowodowane tym, że nie wiadomo, co się wydarzy. Oczywiście no, może mieć na to wpływ zarówno sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, jak i odpływ wspomnianych pracowników z Ukrainy, bo no, w lutym myśleliśmy, że wojna w Ukrainie potrwa 3 tygodnie, później 3 miesiące. Teraz mówi się o optymistycznym horyzoncie do końca tego roku, ale jak to będzie wyglądało, to nie wiemy, bo już mówi się też o tym, że może potrwać jeszcze z rok w takim rozumieniu, że business as usual i to, co się dzieje na Ukrainie, to tak nie do końca jest nasza sprawa, tam się coś dzieje, ale my tutaj będziemy wszystko dalej prowadzić. Natomiast no, ci ludzie, którzy tam wyjechali, mężczyźni, bo tutaj o nich chodzi, no, nie wrócą szybko, więc to jest też takie, no, można powiedzieć, racjonalne zachowanie, żeby przeczekać. No, deweloperzy i tak mają bank ziemi w większości, i nie mówię tutaj o tych małych, ale dużych deweloperach, i mogą pozwolić sobie na to, żeby trochę inwestycje przyhamować.
To teraz jeszcze zmieniamy temat. Na koniec już krótko. Pracownicy zdalnie otwierają biznesy za plecami swoich szefów. Firmy są w trudnym położeniu, donosi Forsal, powołując się na portal Vox. Coraz większa liczba osób pracujących spoza siedzib firmy wykorzystuje uzyskane dzięki temu wolność i elastyczność i czas do rozpoczynania własnych projektów biznesowych, nie poświęcając przy tym stabilnych pensji. Na ile to dla pracodawcy problem? Czy to jest problem, że pracownik sobie otworzył firmę, ten, który pracuje zdalnie i robi dwie rzeczy naraz?
Jest to problem, natomiast my nie rozwiążemy tego problemu zakazując. My rozwiążemy ten problem w odpowiedni sposób, delegując zadania i nie podchodząc do pracy pracownika w taki sposób, że musi być z nami 8 godzin, siedzieć w biurze fizycznie, tylko bardziej zadaniowo to traktować, to znaczy traktować pracownika jako wykonawcę, dostarczyciela usługi i odpowiednio go obciążać i za to rozliczać. Natomiast taka tendencja będzie i jest, choćby z uwagi na to, że wszystko drożeje i ludzie często myślą, jak tutaj dorobić coś równoległe.
Znaczy, ta sytuacja zawsze była i myśmy zawsze mieli z tym do czynienia. Oczywiście zdalna praca temu sprzyja. I tutaj się zgodzę z Mateuszem, że bo my cały czas no, traktujemy pracownika jako naszą własność. No nie, my kupujemy 8 godzin jego życia za, no, mam nadzieję, godziwe pieniądze w większości wypadków i nie możemy oczekiwać, że on będzie za to, znaczy możemy oczekiwać, że będzie lojalny, natomiast to, że robi jakieś rzeczy dodatkowo, a szczególnie jeśli to jest jakiś biznes, który go rozwija, no to naszą rolą jako przedsiębiorcy, jako pracodawcy jest to, żeby w jakiś sposób te rzeczy pogodzić. Tak jak powiedziałem, no zawsze z tym mieliśmy do czynienia, tym bardziej, że wiele osób i myśmy chyba w większości, no mówię przynajmniej o sobie, pracowałem wiele lat na etacie i też myślałem o tym, żeby robić coś bardziej kreatywnego. I no rzeczą taką normalną jest, że chce się, zanim sprawdzi się swoje siły, jednak mieć to zabezpieczenie w postaci stałej pensji, stałego etatu. Ważne, żeby to nie kolidowało z naszymi obowiązkami i żeby one były wykonywane i nie była to praca robiona na szkodę pracodawcy, czyli krótko mówiąc, no, pozyskiwanie na tym, co się normalnie wykonuje w ramach swoich obowiązków służbowych.
Bardzo dziękuję i tym podsumowaniem kończymy audycję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.